Pasmo. Więcej pasma CZ.1. 6 października 2010-15.50. Segment rynku związany z usługami szerokopasmowymi jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin IT. Firmy analityczne prześcigają się w prognozach. W 2015 rok ma być od 1,5 miliardy ABI Research do 3,2 miliardy OWM użytkowników mobilnego broadbandu. Trzykrotnie więcej niż jego stacjonarnej odmiany. Przepustowości łączy mają być liczone w gigabitach. Otwartym pytaniem pozostaje jedynie kwestia ich realnego wykorzystania przez użytkowników. W pogoni za marzeniami, jeszcze kilka lat temu postulat doprowadzenia łącza szerokopasmowego do każdego domu wydawał się trudną do wyobrażenia fantazją, a jedyną jego wartością było wytyczenie kierunku przyszłych zmian. Obecnie pomysł ten nabiera realnych kształtów. W maju BR Komisja Europejska opublikowała agendę cyfrową, będącą planem działań zmierzających ku pobudzeniu koniunktury i zwiększeniu dobrobytu w Europie poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ten zbitek gładkich słów ma mieć jednak przełożenie na faktyczne działanie poszczególnych państw Unii Europejskiej. Zgodnie z założeniami, w 2020 rok wszyscy mieszkańcy państw członkowskich UE powinni mieć zapewniony dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 30 mbps, a w połowie gospodarstw domowych powinny funkcjonować łącza o szybkości co najmniej 100 mbps. Biorąc pod uwagę, że łączna liczba użytkowników internetu w tych krajach wynosi około 250 milionów, to zrealizowanie takiego projektu z sukcesem może okazać się nie lada wyzwaniem. Wydaje się jednak, że z punktu widzenia użytkowników ważniejszy od parametrów łączy jest ich powszechna dostępność. Dobrym przykładem takiego toku rozumowania jest zapisane w ustawie fińskiego parlamentu prawo do 1 megabitowego dostępu do sieci dla każdego mieszkańca. Tamtejszy rząd już w ubiegłym roku zobowiązał się do wprowadzenia odpowiednich przepisów i modernizacji sieci dostępowych. Co więcej, do 2015 rok Finowie mają zyskać masowy dostęp do łączy 100 mbs, co nie tylko wypełni założenia agendy cyfrowej, ale ponownie wyniesie Skandynawię na piedestał krajów o największym stopniu rozwoju technologii informatycznych. Warto w tym miejscu przypomnieć, że już w 2007 rok 75-letnia Sigrid L. Tkberg-Skarlstad w Szwecji otrzymała W. prezencie od swojego syna ówczesnego pracownika z ISCO Systems, jedno z najszybszych prywatnych łączy internetowych na świecie. Połączenie o przepływności 40 gbs miało być prezentacją możliwości rozwiązań światłowodowych, które z powodzeniem będzie można stosować w celach komercyjnych. W tym charakterze rozwiązania 40 gbs zawitały także do Polski. W czerwcu BR Exatel podpisał umowę z firmą Nextirone na modernizację sieci szkieletowej IPMPLS. Dzięki realizacji projektu na terenie Polski zostaną uruchomione łącze o przepustowości 40 gbs, które będą oferowane operatorom i największym przedsiębiorstwom. Rdzeń sieci o tak wysokiej przepływności wdrożyła w swoim centrum także Nedia, rozwiązanie oparte na routerach CRS1 z ISCO i technologii IPODWDM. Mimo niewątpliwej ekspansji rozwiązań szerokopasmowych usług łączy technologii, średnie sieciowe prędkości przesyłania danych na świecie studzą nieco entuzjazm pasjonatów błyskawicznych transferów. Jedną z firm analitycznych systematycznie publikujących raporty o stanie internetu jest Akamai Technologies. W najnowszym dokumencie prezentującym dane zebrane FIFA w kwartale 2009 rok można znaleźć wiele ciekawych informacji na temat typowych przepływności sieciowych w poszczególnych krajach. Ścisłe podium w zestawieniu State of the Internet Q4-2009 zajmują kraje azjatyckie. Od dłuższego czasu liderem pozostaje Korea Południowa, w której średnia prędkość przesyłania danych podczas badań wyniosła 11,7 mbps. Kolejne pozycje zajęły Hongkong 8,6 mbs i Japonia 7,6 mbs. Co ciekawe, na czwartym miejscu uplasowała się Rumunia 7,2 mbs, która dla wielu mieszkańców Europy nie kojarzy się bynajmniej ze szczytem rozwoju telekomunikacyjnego. Jak w każdych badaniach, należy jednak w tym przypadku zwrócić uwagę na inne uwarunkowania. Stopień penetracji dostępu do internetu w tym kraju jest zdecydowanie niższy niż w przypadku pozostałych państw ujętych w zestawieniu. Średnia wyliczona z łączy o wysokiej jakości, ale niskiej dostępności jest znacząca, ale nie oddaje realnej sytuacji użytkowników globalnej sieci w Rumunii. Wśród dziesiątki państw dysponujących szybkimi łączami znalazły się dodatkowo Dania, Szwecja, Holandia, Szwajcaria, Łotwa oraz Czechy. Aż w 96 krajach objętych badaniem Akamai odnotowane średnie przepływności nie przekraczały 1 MBS i wydaje się, że fakt ten w największym stopniu oddaje rzeczywistą sytuację na światowym rynku usług szerokopasmowych. Podobnie jak ma to miejsce w wielu innych dziedzinach życia, regiony o wysokim stopniu urbanizacji, rozwoju gospodarczego i technologicznego zdecydowanie wyprzedzają pod względem jakości dostępu do sieci obszary mniej uprzemysłowione. Między innymi z tego powodu wielu analityków podkreśla, że za przyszły rozwój usług dostępowych będzie odpowiedzialny przede wszystkim segment technologii mobilnych, które łatwiej zaadaptować na przykład do trudnych warunków geograficznych. Według prognoz ABI Research do końca 2010 roku wartość rynku stacjonarnych usług szerokopasmowych na świecie ma wynieść 184 miliardy dolarów w 2009 roku. Było to 170 miliardy dolarów. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że już za 5 lat ze stałego dostępu szerokopasmowego będzie korzystało 3 razy mniej użytkowników niż z dostępu mobilnego, prognozy firmy badawczej Ovum, to dynamiczny rozwój takich technologii jak Long Term Evolution, Advanced czy VMAX 2.802.16. Nikogo nie powinien dziwić. Nowe technologie kuszą. LTE-A i VMAX 2 stanowią prawdziwą rewolucję w mobilnym, szerokopasmowym dostępie do sieci. Od początku stworzone do transferu danych, a nie do przesyłania głosu, są jedynymi przedstawicielami sieci mobilnych czwartej generacji. Obie technologie spełniają wymagania ITU International Telecommunication Union w zakresie systemów 4G, określanych jako IMT Advanced. Wraz z rozpoczęciem komercyjnych wdrożeń LTE-A klienci uzyskają przepustowość kanału 1 Gbps w dół i 500 Mbps w górę oraz minimalne opóźnienia sygnału 5-10 milisekundy przy zasięgu komórki do około 1 km. Przyszły standard ma już teraz duże wsparcie, zarówno ze strony dostawców i operatorów, m.in. Alcatel-Lucent, Ericsson, Nokia, Siemens Networks, Verizon, T-Mobile, Vodafone, jak i instytucji rządowych. W 2010 roku Unia Europejska chce wydać 18 miliony euro na badania nad standardem LTE Advanced. W przypadku VMAX 2 przepływności mają dochodzić do 1 Gbps dla urządzeń stacjonarnych i ponad 100 Mbps dla mobilnych. Specjaliści z Instytutu IEEE zapowiedzieli, że jeszcze w tym roku nowy standard doczeka się ratyfikacji. Obecny rynek telekomunikacji ruchomej systematycznie bombardowany jest informacjami o kolejnych wygranych przetargach lub pierwszych wdrożeniach sieci LTE, mylnie nazywanych systemami czwartej generacji. Mimo tej swoistej niekonsekwencji w określaniu, czym jest, a czym nie jest sieć komórkowa 4G, osiągane przez zwykłe LTE przepływności większe 100 Mbps dalece wykraczają poza znane, nawet z najbardziej wydajnych sieci HSPA High Speed Packet Access. W sierpniu BR Urząd Komunikacji Elektronicznej wydał pierwsze 3 pozwolenia radiowe na LTE w paśmie 1,8 GHz. Uzyskały je firmy Centernet i Mobiland. Właścicielem tej ostatniej jest spółka Aero2, która wskutek wygranego w ubiegłym roku przetargu prowadziła już testy LTE w paśmie 2,6 GHz. Infrastrukturę sieciową dostarczył Huawei. Firmy chcą świadczyć usługi dostępowe w nowej technologii, jednak zgodnie stwierdzają, że pierwsze oferty pojawią się wraz z urządzeniami CPE odbiorniki dla klientów. Na rynku w Europie sieci LTE komercyjnie działają w paśmie 2,6 GHz w Szwecji i Norwegii. Do ich budowy wykorzystano sprzęt telekomunikacyjny Ericssona. Niedługo dojdzie do kolejnych przetargów na częstotliwości LTE w naszym kraju. Prezes UKE zapowiedziała, że jeden z nich rozpocznie się w i kwartale 2011 rok, a w jego wyniku następni operatorzy zyskają możliwość budowy sieci w pasmach 2,6 GHz i 800 MHz. Inwestycje w LTE nie należą do najtańszych, ale mimo to coraz więcej operatorów zainteresowanych jest możliwościami udostępnianymi przez te technologie. Oszacowania kosztów budowy takiej sieci dokonali specjaliści firmy analitycznej IDEAD. Według ich danych, w kraju liczącym 50 milionów mieszkańców inwestycje w LTE to wydatek ponad 2 miliardy euro, z czego 1,1 miliardy to cena zakupu infrastruktury komórkowej, 558 miliony stanowią koszty sieci szkieletowej, a dodatkowe 400 miliony euro trzeba przeznaczyć na rezerwację i eksploatację częstotliwości. Pomimo prognozowanej dominacji mobilnych rozwiązań dostępowych, rozwija się również rynek usług stacjonarnych. W obszarze wysokich przepustowości i łącza dominującą pozycję odgrywają światłowody i związane z nimi technologie FTTH Fiber to the Home i FTTB Fiber to the Building. Dzięki wykorzystaniu łączy optycznych, operatorzy sieci kablowych mogą dostarczać do mieszkań odbiorców internet 120 Mbps. Takie oferty są dostępne u największych operatorów Vectra, UPIS i Aster, przede wszystkim w dużych miastach Polski. W sierpniu BR Vectra wprowadziła taryfę nocną z przepływnością do 128 Mbps, stając się tym samym liderem w internetowym wyścigu wśród operatorów sieci kablowych. UPIS i zapowiedziało jednak, że jeszcze w tym roku zwiększy maksymalny transfer danych dla najbardziej wymagających klientów. Koszty miesięcznego abonamentu za internet 120 MB oscylują wokół 200 zł zależnie od aktualnej promocji i długości trwania umowy. Głównym czynnikiem hamującym rozwój rozwiązań tego typu zaczynają być nie dostawcy usług internetowych, ale sami użytkownicy, którzy chcąc w pełni skorzystać z udostępnianej opcji, muszą wyposażyć się w odpowiednie karty sieciowe Gigabit LAN lub / i routery ZN.KE802.11N. Interesującą propozycję, na razie w fazie testów, przygotowała dla swoich klientów Telefonia Dialog. Do końca roku mieszkańcy m.in. Wrocławia czy Łodzi mogą skorzystać z promocji, dzięki której zyskają dostęp do łącza 1 GBS. Warunkiem jest podpisanie umowy na 12 miesięcy na usługę Dialnet Mega 1 MBS. Przedstawiciele Telefonii Dialog tłumaczą, że jednym z głównych celów promocji jest sprawdzenie, jakie jest faktyczne zapotrzebowanie na pasmo u klientów. Użytkownicy zobowiązani są także do systematycznego wypełniania ankiet dostarczanych przez operatora, zadowolenie z usługi, problemy techniczne i tym podobne. Z zaawansowanych możliwości technologii VDSL2, będącej odmianą najpopularniejszej usługi szerokopasmowego dostępu do internetu -64% wszystkich łączy, dane The Point Topic Group, skorzystali również studenci Politechniki Warszawskiej. Od maja do czerwca BR testowali oni łącze udostępnione przez Telekomunikację Polską i oferujące 80 MBS. Sama technologia VDSL2 pozwala uzyskiwać jeszcze większe przepływności. Część pasma wykorzystano w ramach telewizji interaktywnej IPTV, będącej częścią oferty TP. Jedną z większych niespodzianek tego roku na rynku usług szerokopasmowych było ogłoszenie najbliższych planów przez światowego giganta, koncern Google. Zamierza on zbudować w USA eksperymentalną sieć światłowodową, pozwalającą na przesyłanie danych z prędkością 1 GBS. Firma planuje połączenie przynajmniej 50 tysięcy domów, zaś docelowo nawet 500 000. Zużycie pasma. Wszystko wskazuje na to, że oferta dostawców usług internetowych i operatorów w zakresie stałego poszerzania pasma dla odbiorców końcowych będzie stale rozbudowywana. Warto jednak zastanowić się nad tym, jak szybkich łączy internetowych potrzebuje przeciętny użytkownik, zarówno instytucjonalny, jak i indywidualny. Problem jest istotny nie tylko z powodu potrzebnej optymalizacji stosunku ponoszonych kosztów do wykorzystywanego pasma, ale także z technologicznego punktu widzenia zasoby operatora. Budowa każdej sieci oparta jest na założeniach statystycznych, określających średnie natężenie ruchu ERL, okresy wzmożonej aktywności, maksymalną przepustowość kanału prawo z Hannona i tym podobne. W większości przypadków zależności te doskonale sprawdzają się w codziennym użytkowaniu. Jedną z pierwszych możliwości, jaką daje sieć pakietowa IP, jest wykonywanie połączeń głosowych z wykorzystaniem technologii VoIP VoiceOver IP. Ze względu na znaczne obniżenie kosztów zyskała ona dużą popularność w środowisku biznesowym. Oszacowanie pasma potrzebnego do realizacji połączeń VoIP jest stosunkowo proste. Elementem decydującym o wielkości wymaganego kanału jest wybór odpowiedniego kodeka i długości pakietu. Im krótszy pakiet, tym większe pasmo, ale i małe opóźnienia, co ma ogromne znaczenie w przypadku rozmów. Im szersze pasmo kodeka, tym lepsza jakość głosu, ale większe zużycie dostępnego kanału. Wśród najbardziej popularnych zestawów kodeków poszczególne wartości wyglądają następująco w przybliżeniu. G.72931 kbps, G.71187 kbps, G.723.121 kbps, G.72655 kbps, G.72831 kbps i lub 38 kbs. Dodatkowe narzuty mogą pochodzić z ramek związanych z protokołami UDP, RTP, IP. Znając pasmo potrzebne do realizacji jednego połączenia, należy pomnożyć daną wartość przez liczbę pracowników. Warto mieć na uwadze, że jeśli firma nie jest typowym call center czy punktem sprzedaży, to sytuacja, w której wykorzystywane będą wszystkie dostępne linie, praktycznie nie będzie miała miejsca. Do oszacowania potrzebnego pasma do połączeń VoIP są przydatne także kalkulatory online, na przykład http://www.bandsalc.com/http://www.voipcatalog.comcalculator.html. Podobnych estymacji można dokonać praktycznie dla każdej aktywności sieciowej pracownika: przeglądanie stron www, wysyłanie, odbieranie poczty elektronicznej, przesyłanie plików i tym podobne. Stopień komplikacji prawidłowego oszacowania potrzebnego łącza zwiększa się wraz z rozmiarem danego przedsiębiorstwa. Istnieje jednak wiele komercyjnych aplikacji oraz narzędzi dołączanych do routerów, pozwalających monitorować wykorzystanie zasobów sieciowych i na bieżąco zarządzać eksploatowanym pasmem, na przykład Blue Coat Packet Swapper z ISCO NetFlow Analyzer. Najbardziej obciążające dla firmowych łączy internetowych są wszelkie aplikacje multimedialne, takie jak wideokonferencje te najwyższej jakości w formacie HD potrafią zająć kilka MBS. Transmisje wideo online, telewizja internetowa. Z badania z ISCO Visual Networking Index VNI i Forecast na lata 2009-2014 wynika, że do 2014 rok ogólnoświatowy ruch internetowy wzrośnie ponad czterokrotnie, do poziomu 767 eksabajtów, czyli ponad 3/4 zettabajta. Suma wszystkich rodzajów ruchu wideo telewizja, wideo na żądanie VOD, transmisja wideo przez internet oraz sieci peer-to-peer przekroczy 91% ruchu IP generowanego przez użytkowników indywidualnych. Znaczący jest fakt, że do końca roku ogólnoświatowy ruch związany z przesyłaniem wideo przez internet będzie większy niż ruch peer-to-peer. Przez 10 lat to właśnie sieci peer-to-peer generowały najwięcej przesyłanych danych. O rosnącej roli danych audio-wideo w globalnym ruchu internetowym przekonują także firmy analityczne Gartner i Frost & Sullivan. Analitycy zgodnie twierdzą, że rynek usług związanych z komunikacją wideo wzrośnie z 83 miliony dolarów w 2008 rok do 940 miliony dolarów w 2015 rok, co oznacza 162% średniego wzrostu rocznego. Można zatem z całą pewnością stwierdzić, że to właśnie zastosowania multimedialne kreują zapotrzebowanie na coraz szersze pasmo. Biorąc pod uwagę fakt, że w wielu firmach internet wciąż używany jest jednak przede wszystkim do przeglądania stron www. Wysyłania odbierania poczty elektronicznej, ewentualnie wykonywania połączeń VoIP, upłynie trochę czasu, zanim gigabitowe łącza będą w pełni wykorzystane.